Nadeszła wiosna. Nie przyniosła jednak nadziei i radości, bo właśnie na początku nowego sezonu spadła na wszystkich wiadomość o terrorystycznym zamachu na obrzeżach Moskwy. Co prawda, politycznie poprawni udają, że nic się nie stało, a może nawet zgodnie z obowiązującą od co najmniej 2010 roku tradycją, z trudem kryją satysfakcję. Z trudem, bo jednak nadal uważamy się za społeczeństwo katolickie, a gdyby nawet niedobra o tym mówić, to przecież naszpikowane europejskimi wartościami. Ciekawe, czy ktokolwiek potrafiłby je wymienić i skonfrontować z tym, w czym uczestniczymy od kilku lat. Ruskie onuce z kolei przejęły się naturalnie tym atakiem, ale ich przecież nie sposób traktować poważnie, bo pewnie biorą za to ruble. Powiecie, sarkazm. I będzie w tym dużo racji. Ale czy na to nie zasługujemy? Nie zamierzam dyskutować o podejrzanych, czy tym bardziej wskazywać winnych na podstawie enuncjacji prasowych zarówno jednej, jak i drugiej strony tego chorego i sztucznego podziału, którego wszyscy jesteśmy ofiarami. Pragnę jedynie wskazać na aspekt, którego nie znalazłem ani w mediach dopuszczonych do rynku kształtującego świadomość Polaków, zarówno głównego, jak i drugoobiegowego nurtu, ani tych, które trzeba wyłuskiwać z użyciem narzędzia nazywanego VPN. Zwrócę przy tej okazji uwagę na absurd tego zagadnienia, nad którym niewiele osób się pewnie zastanawia. Otóż ta wirtualna sieć, z której pomocą niepoprawni politycznie obchodzą państwową cenzurę, nie świadczy chyba o zidioceniu służb, których starania przy użyciu, dodam, że za nasze pieniądze, najbardziej wyrafinowanych instrumentów są niweczone. O czym zatem mówi? W PRL-u mieliśmy wyłapującą najdrobniejsze odchylenie od wyznaczonej przez partię linii instytucję na Mysiej. A jednak Jacek Kaczmarski zdołał nam zaszczepić ideę wyrywania murom zębów krat. A Jan Pietrzak zagrzewał nas do boju ideą, wciąż niespełnioną, żeby Polska była Polska. Czasy się zmieniły i dziś, w cyfrowej odsłonie marksistowskiej rzeczywistości, rolę wentyla bezpieczeństwa pełni wirtualna sieć prywatnego kontaktu ze światem. Mamy ponoć do czynienia z wszechobecną sztuczną inteligencją, więc i środki nie mogą pozostawać zaściankowe. Oto co pisałem, omawiając ostatnie ataki terrorystyczne w Europie, w Brukseli 2016 roku, w książce Operacja Terror. ISIS, czy ISIS, jest nazwą własną bogini Izydy, ulubionego bóstwa satanistycznych szaleńców ze stowarzyszenia Skull and Bones. Jeśli skojarzymy, że w logo tego klubu, oprócz czaszki i skrzyżowanych piszczeli, wiernie oddanych na esesmańskich czapkach niemieckiej rasy panów, widnieje liczba 322 i skonstatujemy, że brukselski zamach odbył się 22 marca, anglosaski układ daty 322, to właściwie należałoby przyjąć, że islamscy terroryści mają niewytłumaczalny szacunek i umiłowanie do najzagorzalszych przeciwników. Jeśli do tego dodać, że 22 marca przypada kulminacja trzydniowego satanistycznego święta w postaci wzywania Izydy, to rzecz staje się jeszcze ciekawsza. Ponadto podczas owego święta składają też hołd babilońsko-asyryjskiej bogini Isztar, odpowiedzialnej za miłość, płodność, zmysłowość, seksualność i wojnę, a czczonej w Asyrii, czyli rejonie współczesnego Iraku, Syrii i części Turcji, na terenach przypisanych obecnie sztucznemu tworowi tzw. państwa islamskiego. Isztar w ulubionych przez masonerię, a nie muzułmanów kartach Tarota Przedstawiana jest jako moc. Królowa nieba z koroną z planet i znakami zodiaku, lwami oraz ośmiokątną gwiazdą. Dziennikarz telewizyjnej stacji C-SPAN Brian Lamb w latach 90. ubiegłego stulecia dowiedział się od swego gościa Dana Reviva, będącego współautorem książki Every Spy a Prince, jak w języku angielskim brzmi tłumaczenie nazwy wywiadu izraelskiego Mossad. Otóż jest to Israeli Secret Intelligence Service. Ot niesamowita magia akronimów. Proszę nie traktować powyższych słów jako wskazania kierunku, a tylko ciekawostkę. W książce Rekwiem dla Amelii Earhart z roku 2022, której tytuł nie oddaje w pełni jej zawartości, zwracałem uwagę na inny aspekt terroryzmu, który już w roku 2001 okrzyknięto mianem islamskiego. Czytelników bardziej tematem zainteresowanych odsyłam do artykułu będącego recenzją książki Ayana Johnsona autorstwa Leslie Evansa zatytułowanego Dziwna kariera Ahmada Kamala i jak pomógł CIA wprowadzić radykalny islam do Europy. Evans pisze, że protoplastami wykorzystywania radykalnego islamu do walki politycznej byli Niemcy, jednak kierowali oni ten oręż w stronę sowieckiej Rosji. Wysiłki Hitlera, mające na celu rozszerzenie wpływów nazistowskich na sowieckich muzułmanów, były kierowane przez Gerharda von Mende, byłego profesora i bojówkarza SA, który pracował dla Ministerstwa Rzeszy. Centrum tej operacji był Berlin. Natomiast po II wojnie światowej Amerykanie postanowili wykorzystać te struktury, przenosząc centralę do Monachium. To tam postanowiono wybudować meczet, pozyskując muzułmanów dla swoich potrzeb. Pomysł wyszedł od byłego nazisty, który kierował muzułmańską operacją propagandową na rzecz Hitlera podczas II wojny światowej. CIA przejęła niemiecki plan i odegrała kluczową rolę w zaszczepieniu go islamskim radykałom, którzy z kolei postrzegali go jako szansę na religijną ekspansję. Monachium było przyczółkiem, z którego bractwo muzułmańskie rozprzestrzeniło się na zachodnie społeczeństwo. Amerykański konsulat w Monachium był drugim co do wielkości na świecie. Służył jako punkt nasłuchowy dla wszystkiego, co było związane ze Związkiem Radzieckim. Gerhard von Mende przeżył wojnę. W chaosie zbombardowanych Niemiec, okupowanych przez Związek Radziecki na wschodzie oraz przez USA, Wielką Brytanię i Francję na zachodzie, udało mu się ukryć i udawać akademickiego biurokratę. Wkrótce znalazł się na liście płac brytyjskiego Mi-5. Rozpoczął działalność dla służb zachodnio-niemieckich i oczywiście amerykańskich. Odtwarzał kontakty z byłymi radzieckimi żołnierzami muzułmańskimi i uciekinierami najróżniejszych narodowości. Nieprzypadkowo też w Monachium powołano do życia dwie najbardziej znane stacje radiowe. W roku 1949 powstało Radio Wolna Europa, nadające do wszystkich krajów Europy Wschodniej, a w 1951 Radio Liberty, które nadawało na falach krótkich audycje skierowane głównie na obszar ZSRR. Zwracam na to uwagę nie tylko zwolennikom wojny o Ukrainę, ale też ludziom idealizującym dziś Rosję jako rzekomą przeciwwagę dla globalistów zanurzonych w satanistycznych planach depopulacji świata. Nie ma sztucznej inteligencji. Są sztuczni inteligenci, próbujący wmówić nam, że to wszystko dookoła dzieje się naprawdę. Że Rosja prowadzi wojnę z Ameryką i resztą globu, któremu za chwilę urządzi atomowy Armagedon. Dziś otwierają nową narrację o globalnej wojnie z tak zwanym terroryzmem wewnętrznym, zainicjowaną 6 stycznia 2021 roku w USA. Polecam przeczytanie artykułów kolportowanych bez użycia powielaczy, z pominięciem VPN, o tym, że walczące na śmierć i życie państwa nie tylko wysłały 4 marca z centrum Kennedy Space 3 amerykańskich astronautów i 1 rosyjskiego kosmonauty na międzynarodową stację kosmiczną statkiem SpaceX, ale też 23 marca z kosmodromu Bajkonur dosłały im rakietą Sojuz Amerykanina, Rosjanina i dla osłody Białorusinkę.